Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Problem integracji europejskiej i troski o narodową tożsamość stał w centrum wizyty prezydenta Chorwacji w Watykanie.
Ekumeniczne znaczenie wierności katolickich kościołów wschodnich własnej tradycji podkreślił papież w 20-lecie kodeksu ich prawa kanonicznego.
9 października witają Państwa Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Wkład Kościoła w kulturalny i duchowy rozwój Chorwacji oraz droga tego kraju do pełnej integracji w strukturach Unii Europejskiej znalazły się w centrum rozmów Benedykta XVI z prezydentem Chorwacji. Papież przyjął Iwo Josipowicza w Watykanie na prywatnej audiencji, która trwała pół godziny.
W czasie spotkania wymieniono opinie na temat aktualnej sytuacji na Bałkanach, zwracając szczególną uwagę na los mniejszości chorwackiej w Bośni i Hercegowinie. Podjęto też kwestie związane z życiem Kościoła. Mówiąc o dokonującym się procesie integracji europejskiej, wskazano na konieczność zachowania przez Chorwację jej chrześcijańskiej tożsamości.
Tyle komunikat Watykańskiego Biura Prasowego. Agencje donoszą jednak, że dyskutowano również o papieskiej pielgrzymce do Chorwacji. Na pytanie jednego z dziennikarzy, czy byłaby ona możliwa w przyszłym roku, Benedykt XVI odpowiedział, że jest to prawdopodobne.
Troskę Jana Pawła II o odnowę apostolstwa katolickich obrządków wschodnich przypomniał papież uczestnikom rzymskiego kongresu w 20-lecie promulgowania przez jego poprzednika kodeksu kanonów dla tych kościołów. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że kodeks pomaga strzec i rozwijać te obrządki. Rozumie je jako dziedzictwo liturgiczne, teologiczne, duchowe i dyscyplinarne, wyodrębnione przez kulturę i okoliczności historyczne narodów, wyrażające sposób przeżywania wiary, właściwy dla każdego kościoła sui juris. Papież podkreślił, że starożytne kanony inspirujące obecny kodeks pobudzają wszystkie te kościoły do zachowania własnej tożsamości, która jest równocześnie wschodnia i katolicka.
Nel mantenere la comunione cattolica.
Zachowując katolicką jedność, kościoły wschodnie nie zamierzały bynajmniej wyrzekać się wierności swej tradycji. Jak to wielokrotnie podkreślano, urzeczywistniona już pełna jedność katolickich kościołów wschodnich z Rzymem nie ma sprawiać, że będą mniej świadome własnej autentyczności i oryginalności. Zadaniem wszystkich katolickich kościołów wschodnich jest zatem zachowywanie wspólnego dziedzictwa dyscyplinarnego i podtrzymywanie własnych tradycji, które są bogactwem dla całego Kościoła. Święte kanony z pierwszych wieków chrześcijaństwa stanowią w znacznej mierze to samo podstawowe dziedzictwo dyscypliny kanonicznej, którym kierują się kościoły prawosławne. Katolickie kościoły wschodnie mogą zatem dać szczególny, ważny wkład w drogę ekumeniczną.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Walka z nielegalną imigracją jest moralnym imperatywem. Proceder ten jest bowiem źródłem wielkiej nędzy i licznych dramatów, a kraje ubogie pozbawia sił witalnych, powiedział prezydent Francji w czasie obiadu dla francuskich kardynałów i biskupów z Kurii Rzymskiej. Wśród zaproszonych znalazł się również sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone.
Nicolas Sarkozy przypomniał o wspólnych wartościach, kulturze i cywilizacji, które od 2000 lat łączą Francję i Kościół. Postulował większą współpracę przy jednoczesnym zachowaniu świeckości państwa, która, jak stwierdził, jest fundamentem wzajemnego poszanowania. Francuski prezydent nie ograniczył się jedynie do ogólnikowych sformułowań, lecz dokonał szczegółowej analizy najważniejszych wyzwań współczesności, pokazując, że u źródeł problemów często leżą uchybienia moralne. W szczególności odniósł to do kryzysu gospodarczego. W świecie, który kieruje się jedynie rządzą zysku, egoizmem i cynizmem, nie da się po prostu żyć, stwierdził Sarkozy. Wyraził potrzebę podporządkowania wartościom moralnym zarówno gospodarki, jak i innych sfer życia, w których panuje chaos, bądź jak to nazwał, prawo dżungli.
Zaprezentowane w czasie obiadu dla watykańskich dostojników tezy w wielu miejscach były zbieżne z analizą, którą Benedykt XVI przedstawił w encyklice społecznej Caritas in Veritate i z papieską wizją prymatu moralności. Jedyną kwestią szczegółową, w której Sarkozy wyraźnie zaznaczył rozbieżność poglądów, jest problem nielegalnej imigracji. Zdaniem francuskiego prezydenta, dobro moralne wymaga właśnie walki z tym procederem, a nie jego tolerowania.
Przypomnijmy, że w przekonaniu wielu komentatorów wczorajsza audiencja Sarkoziego u Ojca Świętego wiązała się z ostrą krytyką, jaką były sekretarz papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, arcybiskup Agostino Marchetto, przypuścił na Francję po tym, jak zaczęto z niej deportować Romów. W czasie rozmowy z papieżem nie wspomniano jednak o tym temacie. Pojawił się on natomiast w czasie krótkiego nabożeństwa, w którym Sarkozy uczestniczył wczoraj w Bazylice Watykańskiej. Modląc się w intencji Francji, kardynał Jean-Louis Thorin prosił Boga, by Francuzi potrafili przyjmować prześladowanych i imigrantów.
Wraz z postępem integracji europejskiej oraz scedowaniem części kompetencji z rządów krajowych na unijne instytucje, relacje państwo-kościół przybrały bogatsze formy. Należy jednak zadbać o przestrzeganie statusu wspólnot wyznaniowych przewidzianego przez prawo poszczególnych krajów. Zwraca na to uwagę watykański sekretarz stanu w przesłaniu skierowanym do uczestników sympozjum Prawo Unii Europejskiej a status wyznań religijnych. Zorganizował je w Rzymie Ośrodek Studiów nad Instytucjami Kościelnymi Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kardynał Tarcisio Bertone przypomina, że przeniesienie w ostatnich czasach stosunków państwo-kościół również na szczebel instytucji ponadnarodowych, jak Unia Europejska, zbiegło się z rozszerzeniem tematyki podejmowanej w ramach tych relacji. Do tradycyjnych kwestii, jak edukacja, małżeństwo i rodzina, czy zasady podatkowe, doszły nowe, jak dobra kultury czy bioetyka. Jest to obszar spotkania i współpracy, ale też możliwej konfrontacji między społeczeństwem obywatelskim a wspólnotą kościelną. W tym kontekście wydaje się niezwykle ważne uznanie praw należnych wyznaniom religijnym, tak w obrębie Unii Europejskiej, jak poszczególnych państw, napisał watykański sekretarz stanu. Zaznaczył przy tym, że odnośne normy uwzględniające zasadę pomocniczości zawarte zostały w traktacie lizbońskim. Kardynał Bertone przypomniał też znaczenie obecności religii w sferze publicznej, o czym dobitnie mówił Benedykt XVI podczas niedawnej wizyty w Wielkiej Brytanii.
Tam, skąd wyrastają korzenie chrześcijaństwa, katolicy żyją w wyjątkowo trudnych warunkach, na co nie można pozostać obojętnym. Przypomniał o tym rzecznik Stolicy Apostolskiej w związku z rozpoczynającym się synodem biskupów dla Bliskiego Wschodu. W swoim cotygodniowym felietonie ksiądz Federico Lombardi podkreślił szczególną rolę, jaką pełni Bliski Wschód dla całego Kościoła. Przypomniał pierwszą wspólnotę chrześcijańską w Jerozolimie, która przed częstą przemocą broniła się jedynie siłą ducha i miłości. Nie posiadała ona żadnych sił politycznych czy militarnych. Do tego właśnie nawiązuje temat zbliżającego się synodu, wspólnota i świadectwo.
Bliski Wschód to region, w którym chrześcijanie są mniejszością, w niektórych krajach naprawdę niewielką i pozbawioną jakichkolwiek wpływów politycznych czy społecznych. Trwające tam wojny i napięcia odbierają nadzieję na lepsze życie i skłaniają do emigracji, ale jest to też region szczególnego bogactwa kulturowego i duchowego, w którym chrześcijaństwo się narodziło, gdzie ma swoje korzenie i najstarsze tradycje. Dlatego problemy kościołów na Bliskim Wschodzie dotyczą nas wszystkich i z tego też powodu papież zwołał to spotkanie, które po raz pierwszy nie odnosi się do wybranego tematu czy kraju, ale całego regionu świata. Głębsza wspólnota między poszczególnymi społecznościami katolickimi rozproszonymi na Bliskim Wschodzie, wspierana duchowo i materialnie przez kościoły z innych części świata, w tym przez papieża, co jest podstawą spotkania, sprawią, że synod ten będzie głosem, znakiem i zasiewem nadziei oraz pokoju.
Liczba chrześcijan w państwie Izrael nie maleje, ale nawet wzrasta w prawie takim samym tempie jak ludności żydowskiej. TZT podtrzymuje ambasada Izraela przy Stolicy Apostolskiej w odpowiedzi na rzekome insynuacje co do spadku liczby tamtejszych wyznawców Chrystusa. Izraelska placówka dyplomatyczna wydała komunikat przed rozpoczęciem zgromadzenia specjalnego synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu. Problem masowej ucieczki chrześcijan z tego regionu będzie jednym z głównych tematów obrad synodalnych i był już często poruszany podczas przygotowań.
Ambasada powołuje się na dane Izraelskiego Urzędu Statystycznego, jednak począwszy dopiero od roku 1949, zatem krótko po powstaniu państwa Izrael, kiedy już nastąpił pierwszy eksodus ludności palestyńskiej, w tym także chrześcijańskiej. Według przytoczonych statystyk od tego czasu do 2007 roku liczba chrześcijan w Izraelu wzrosła ponad czterokrotnie, zaś ludności żydowskiej ponad pięciokrotnie. Izraelska ambasada przyznaje jednak, że były okresy szybszego wzrostu liczby Żydów, szczególnie na początku lat 90. zeszłego wieku. Z licznych wtedy przybyszy z Rosji, wśród których zresztą wielu było chrześcijanami, duża część pozostała integrując się z izraelskim społeczeństwem, niezależnie od przynależności religijnej.
Historia tej świątyni jest jak z powieści. Zamykano ją i otwierano, niszczono i odbudowywano. Zawsze jednak pozostawała mieszkaniem Boga na tej ziemi, powiedział w Mińsku specjalny wysłannik Benedykta XVI na 300-lecie konsekracji tamtejszej katedry. Kardynał Józef Tomko zaznaczył, że znakiem obecności Boga świątynia ta była szczególnie w czasach niewoli. Tu ziemia spotyka się z niebem, człowiek łatwiej znajduje tu Boga. W ciągu tych 300 lat, ileż to razy wasze matki i wasi ojcowie odzyskiwali tu siłę ducha i doświadczali Bożego pokrzepienia, mówił w homilii były prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Słowacki purpurat zaznaczył, że dziś katedra ta ma być przede wszystkim miejscem, w którym archidiecezja mińsko-mohylewska gromadzi się wokół swego biskupa. A dzieje się to w czasie Eucharystii, bo to właśnie liturgia jest najpełniejszym wyrazem Kościoła, zaznaczył papieski wysłannik.
Październik w Stanach Zjednoczonych to miesiąc poszanowania i obrony życia. Pośród wielu inicjatyw podejmowanych w całym kraju, na uwagę zasługuje Tydzień Życia zorganizowany przez studencką grupę Pro-Life Barefoot for Babies z Colorado. Jest ona zaliczana do najaktywniejszych organizacji młodzieżowych broniących życia w Stanach Zjednoczonych.
W tym roku jest nawet lepiej niż w ubiegłym i niż oczekiwaliśmy. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy zarażać innych młodych przesłaniem obrony życia, powiedziała Sani Langenbach, odpowiedzialna za duszpasterstwo na uniwersytecie. Program Tygodnia Życia był niebywale bogatym. Całość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez metropolitę Denver. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wykłady księdza Teda Pacholczyka, zaliczanego do jednego z największych autorytetów w dziedzinie bioetyki w całym kraju. Ponadto odbyły się spotkania z osobami kierującymi niegdyś klinikami aborcyjnymi, zbiórki pieniędzy i wystawy zdjęć. Tydzień zakończono wbiciem w ziemię na trawniku uniwersyteckim 3300 białych krzyży. Ich liczba symbolizowała ilość nienarodzonych dzieci, które każdego dnia na skutek aborcji giną w Stanach Zjednoczonych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
W 40. rocznicę śmierci sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego Politechnika Krakowska przygotowała sesję, w której wspomina swojego absolwenta i pracownika. Mówi profesor Janusz Kawecki, jeden z organizatorów sesji.
W 40. rocznicę tragicznej śmierci Jerzego Ciesielskiego i jego dwójki dzieci wydana została książka oraz opracowany film poświęcony Jerzemu Ciesielskiemu. Stworzono w ten sposób kolejną dobrą okazję do spojrzenia na jego życie we wspólnocie akademickiej. Jerzy Ciesielski był naukowcem, inżynierem budownictwa, ojcem rodziny. Jego biografia świadczy dobitnie, że wybrał drogę do świętości, już będąc młodzieńcem. Postanowił, jak to zapisał w swoich notatkach, wymagania Ewangelii wprowadzić w swoje codzienne życie. Jan Paweł II o nim napisał w Przekroczyć próg nadziei. Nie zapomnę nigdy tego chłopca, studenta Politechniki w Krakowie, o którym wszyscy wiedzieli, że zdecydowanie dąży do świętości. Miał taki program życia. A w kolegiacie świętej Anny w Krakowie, to było w 1997 roku, na spotkaniu ze środowiskiem naukowym, przywołał jako wzór dla tego środowiska sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego, który, jak powiedział Jan Paweł II, posługę uczonego, posługę myślenia uczynił drogą do świętości.
Jerzy Ciesielski żył 41 lat, zginął wraz z dwójką swych dzieci w katastrofie statku na Nilu w Chartumie, gdzie pracował jako wykładowca. Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.